Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Odcinek 84. Lean. Czyli jak wykorzystać fakt, że ludzie nie lubią pracować głupio. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zanim zajmiemy się istotą Lean, to pozwólcie, że opowiem Wam o mojej małej porażce. Otóż w 2017 roku popełniłem taką książkę Strategia Lean. Dlaczego w świetnych firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków. Jednym z celów, które chciałem osiągnąć, wydając swoją książkę przy okazji, 8 tysięcy sztuk się sprzedało, to w self-publishing jest dość dobrym wynikiem i tym z Was, którzy mają moją książkę, bardzo dziękuję za to, że ją kupiliście, że przeczytaliście, dostaję też masę informacji, że jest świetna, ale marzyło mi się doprowadzenie do takiej sytuacji, w której zdecydowana większość ludzi biznesu w Polsce rozumie istotę i piękno Lean. I muszę powiedzieć, że to się nie udało lub udało się tylko połowicznie, częściowo. To, czego nie udało mi się przez ostatnie 5 lat, nie chodzi o to, że codziennie wstaję do lustra i płaczę z tego powodu, ale absolutnie nie udało mi się przekonać większej grupy menedżerów do tego, że Lean się nie wdraża, że Lean to nie są narzędzia. Dziś co prawda coraz mniej widzę, ale ciągle widzę masę bezsensownych narzędzi, takich wdrażanych na siłę, lub narzędzia, które sens co prawda mają, ale intencja ich zastosowania nie jest taka, jak być powinna. Przykładowo odwiedzam firmę produkcyjną, pokazują nam tablicę do odpraw pracowniczych i na pierwszy rzut oka wszystko wygląda super. Co ciekawe, te tablice do odpraw, do board meetingów, do daily są naprawdę cudowne. Jedno z moich dwóch ulubionych obok 5R narzędzi, które dają największe rezultaty. A firma mówi mi, że mają te tablice i nie ma zaangażowania, że ludzie nie chcą na to przychodzić. Więc za każdym razem, jak są takie problemy, mówimy to chodźmy zobaczyć. Idziemy do gęba, chcemy zobaczyć te tablice i co? No menedżerowie mają te tablice, ale od razu widać, że wdrożyli je same i że celem tych tablic jest rozliczenie ludzi z tego, czy mają wyniki. Nie domykają cyklu cel, wynik, kaizen, tylko mają je po to, żeby kontrolować, jak ludzie pracują. Są tam tylko cele i wyniki. Oczywiście jest czerwone, zielone, czyli nasza wizytówka, taki znak rozpoznawczy, ale brakuje w ogóle części o problemach, przyczynach problemów, pomysłach na ich rozwiązanie itd., itd. No i się ich pytamy, po co oni mają te tablice. Oni mówią, jak to po co, żeby sprawdzać, jak ludzie pracowali. No to nie dziwcie się, że to nie działa, bo i nie ma zaangażowania, no bo ludzie nie chcą przychodzić i jak dzieci tłumaczyć się, jak im wychodziło. I tłumaczę im, że tablice nie są po to, by rozmawiać o wynikach versus cele, ale po to, by w ramach omawiania tych wyników sprowokować dyskusję o problemach. No i patrzą na mnie z niedowierzaniem, myślą, że żartuję. To jest właśnie efekt stereotypowego podejścia do zarządzania. Przecież tablice są po to, żeby menedżerowi było łatwiej. Oczywiście, że tak, ale zróbcie board meeting, w którym ludzie rozmawiają o problemach. Za zielone wyniki mówimy gratuluję, za czerwone nic się nie stało, tylko zastanówmy się, jaki jest problem i świat się zmienia, tak? Albo znów inna sytuacja o board meetingach. Ludzie mówią, mamy board meetingi, no to znowu pytamy, czy możemy zobaczyć przykład takiego spotkania. Idziemy i patrzymy, a tam tylko lider mówi i jak są na czerwono, to wybaczcie kolokwializm, opieprza ludzi za brak wyników. Ja się pytam, dlaczego znów się nie udało, tak? I no, to jest strach, to jest zarządzanie przez strach. Czy ci ludzie są winni tego, że tak wygląda? Nie, po prostu nie skupiają się na tych ważnych szczegółach, że na przykład takie board meeting się wprowadza od 3 do 6 miesięcy, z czego 90% czasu pracuje się właśnie nad postawa jest podstawą. I takie problemy to i tak pół biedy, słuchajcie. Ciągle jestem pod ogromnym wdrażeniem, nie wdrażeniem, a Radosław, o co dzisiaj chodzi tobie? Wybaczcie. Ciągle jestem po urlopie, więc mam taki dość dobry mood, jak to się mówi. Ale ciągle jestem pod wrażeniem linowców, którzy wyspecjalizowali się w japonizacji polskich pracowników, polskich firm. No i chyba za osobisty cel postawili sobie nauczenie tego pracownika takich stwierdzeń jak Pokajoke, Muda, Heijunka, Jidoka, a hitem ostatnich czasów jest Kamishibai, nie? Byłem jakiś czas temu na konferencji i tu występowała dziewczyna, bardzo charyzmatyczna, fajna, i ona mówi, że najlepszym wdrożeniem u nich w firmie było Kamishibai. Ja podszedłem na przerwie do niej i w swoim stylu, no bo jestem prowokacyjny, zadałem, jakiej narodowości ma pracowników. No i ona powiedziała polskich, ale nie kontynuowałem sprawy, nie? I jestem tutaj wytykający, obwiniający, krytyczny, ponieważ w ten sposób psujemy piękno Lean, który opiera się na szacunku, na byciu blisko, na zadawaniu pytań i zaangażowaniu ludzi w eliminację głupoty, nie? I nie można powiedzieć, czy mamy tego Lina, bo mamy 74 narzędzia, czy też nie mamy. Co ciekawe, ja wytykam dzisiaj innym, tak, robię to celowo, ponieważ wkurza mnie, jak Lin jest traktowany i pojmowany w Polsce na skróty i że linowcy wdrożą i poprawią efektywność, a to jest jeden z największych błędów przy wdrażaniu Lina, zresztą Lin się nie wdraża, ale ja sam tak robiłem, tak, sam się tego nauczyłem, miałem dużo szczęścia w życiu, że no nie o to chodzi, czym jest Lin. Może zanim opowiem wam, czym jest Lean, trochę stresuję się z tym odcinkiem, bo wiecie, nazwa mojej firmy to jest Lean Passion, tak? Więc mówię, o Lean, nagram odcinek, no to może mnie wyjść, ale dobra. To, ale zanim wam opowiem o tym, czym jest Lean, to może chciałbym pokazać, czym Lean nie jest. I żeby pokazać, jak się tego nie robi, wymyśliłem parę lat temu taką historię o Henku. Oczywiście postać fikcyjna, jeśli ktoś was ma na imię Henryk, to się nie przejmujcie, ale przychodzi Heniek do właściciela firmy i mówi, rano przychodzi taki zdyszany w poniedziałek, mówi, wiem szefie, mam rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, musimy wdrożyć Lina. No a szef się tak patrzy, mówi, Heniek, biznes słabo idzie, kryzys, ja nie mam czasu na ryby. No to Heniek mówi, nie Lin, tylko Lean. No i ten prezes, właściciel nie ma nic do stracenia, mówi do niego, dobra Heniek, powiedz o co chodzi. A Heniek mówi, jak mi prezes da 3 minuty, to ja tutaj wszystko wytłumaczę. I przynosi taki worek, wyobraźcie sobie, taki ciężki worek z narzędziami. Otwiera go i mówi, otóż Lin to 5S, zapisuje na kartce, na flipcharcie. Pokajoke, Jidoka, Heijunka, TQM, TPM, SMET, UPIO i tak dalej, i tak dalej. Ten prezes się tak patrzy, mówi, Heniek, co ty z tymi Japońcami? Czy ty aby mnie nie obrażasz? A Heniek mówi, nie, to działa w każdej firmie, wystarczy wybrać 3 i stworzyć nasz system operacyjny, tak? Oczywiście firma jest produkcyjna, nie? No to prezes się tak patrzy, mało do stracenia i mówi, to ja wybieram 5S. Heniek teraz ty. Heniek tak patrzy na tą tablicę i mówi, ja Jidoka. No i prezes na samym końcu mówi, dużo mamy maszyn, no to ja biorę TPM, nie do końca wiedząc o co chodzi, nie? No i wybierają 5S, Heijunka i TPM, i mają swój system operacyjny. I najlepsze jest to, że idą później do ludzi, mówi, dzień dobry, będziemy robić Lina, tak? I ludzie mówią, a co to takiego jest? Jak to co? Heijunka, TPM i 5S i nazywają to Heniek Operation System. Jak sobie napiszecie HOS i do tego dodacie przed HC w środku jeszcze A, to wyjdzie wam chaos. I tak to dokładnie wygląda. To nie są te czasy. Dzisiaj, kiedyś można było, wiecie, indoktrynować pracowników, jak ja w mojej pierwszej firmie wdrażali Lina, tak, to za każdym razem, jak ludzie mieli czelność zakwestionowania tego, to główny tekst, jaki puszczali wówczas, to było 20 lat temu, nie? Na pani miejsce jest 13 osób, nikt wtedy nie wiedział, że jest coś takiego jak mobbing, to było straszne i na szczęście żyjemy w innych czasach i to bardzo dobrze, że dzisiaj ludzie mogą sobie wybierać, gdzie pracują, bo przynajmniej atencja na szacunek jest wyższa. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzą ludzie do roboty, 14% ludzi w Polsce jest zaangażowanych według badań Gallupa, tak? NPS, najnowszych naszych badaniach employee NPS jest 7, tak? W skali od minus 100 do 100. I tak pierwszy raz na plusie, ale przychodzą ludzie w poniedziałek do roboty i mówisz, dzień dobry, będziemy robić Lean. No i co oni powiedzą? Człowieku, to jest dzień, na który czekałem od studiów. W końcu moje marzenia się spełniły. Będziemy robić Lean. Nie, popatrzą na ciebie i zastanowią się, kiedy ci przejdzie, że znowu się podjarałeś czymś nowym. Więc Lean to na pewno nie jest indoktrynowanie. Ja mam odwieczny problem, czy nie zmienić nazwy firmy. Ponieważ tak jak wam powiedziałem wcześniej, Lean ma swoje skojarzenia z zaganianiem ludzi do roboty, indoktrynowaniem ich ciężkimi narzędziami. I znowu, zanim powiem wam, czym Lean jest, bo Lean jest cudowny, przepiękny, ja go po prostu uwielbiam, nazwa firmy nieprzypadkowa, to wymyśliłem sobie kiedyś w oparciu o historię Heńka, że 5 mitów na temat Lean. Pierwsze, Lean to magiczny worek z narzędziami. Nie, zostawcie Japońce w Japonii. Zresztą w Toyocie narzędzia nie są celem samym w sobie, tylko są one stosowane do przepływu, do standaryzacji. Toyota tak naprawdę opiera się na kata doskonalenia i kata coachingu, gdzie kata oznacza wzór, czyli w jaki sposób podchodzimy do rozwiązywania problemów i w jaki sposób podchodzimy do zarządzania ludźmi. Ale wracając do meritum. Pierwszy mit na temat Lean. Lean to worek z narzędziami. Drugi. Lean to szkolenia. Trzeci. Lean działa tylko w procesach powtarzalnych, takich jak produkcyjne. Czwarty. Lean to dedykowany zespół leanowy, który zmusza cały biznes do tego, żeby na chwilę się zatrzymali i robili doskonalenie. I piąty. Lean to projekty. I największym błędem to indoktrynowanie ludzi i mówienie, będziemy wdrażać Leana, a drugi błąd to zmienianie na siłę. Tymczasem w Lean w ogóle nie chodzi o zmiany. I ci z was, którzy zajmują się Lean dłużej, mogą powiedzieć, co ten Drzewiecki gada za głupoty. Przecież na końcu dnia w Lean chodzi o zmiany. Tak, ale intencją nie są zmiany, tylko kwestionowanie status quo. Ja w swoim życiu miałem bardzo dużo szczęścia i miałem kiedyś okazję być na szkoleniach w Porsche, tak, pod Stuttgartem, gdzie zrozumiałem esencję Lean po raz pierwszy. Później ją zgubiłem w swoim podejściu, bo sam byłem narzędziowcem i Japońcem, jakby to powiedzieć, i szerzyłem te wszystkie Japońce i w pewnym momencie miałem 400 slajdów z narzędziami Lean i szkoliłem z tego, więc ja sam się z siebie tutaj śmieję, słuchajcie. Tylko przestałem to robić z różnych względów, głównie dlatego, że poznałem mojego mentora, który powiedział, Lean to nie procesy, a Lean to ludzie. No i w tym Porsche dowiedziałem się, że definicja Lean jest prosty. Lean polega na eliminacji marnotrawstwa, tak? Mi w tej definicji czegoś brakowało i moja osobista definicja Lean, którą promuję w Polsce i za granicą od ponad 7 lat, czyli jeszcze wcześniej niż ukazała się książka, to jest Lean, to jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Ponieważ w Porsche logiczne jest, że żeby marnotrawstwo wyeliminować, najpierw trzeba je znaleźć. Moja definicja Lean jest uzupełniona o słowo identyfikacja, ponieważ uważam, że zaangażowanie ludzi w podniesienie ręki do góry, kiedy widzą problem, jest znacznie trudniejsze niż samo wyeliminowanie tego problemu. W każdym razie, jeśli szukacie definicji Lean, to moja definicja Lean to jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Tak? To jest proste, ale niełatwe. Proste jest z definicji, ale niełatwe jest stworzenie takich warunków, w których ludzie nie boją się podnieść ręki, kiedy widzą problem, nie boją się zgłaszać problemów, nie boją się kwestionować status quo, a to wymaga świadomego przywództwa i przywództwa z szacunku też, tak, do ludzi. I ja jak zaczynałem swoją historię z Lean, to zacząłem dobrze. Przez przypadek zostałem szefem Lean w mojej pierwszej firmie, kiedy przyszedł nowy szef i powiedział, że będziemy angażować ludzi, to był fajny moment. No i ja przeczytałem książkę, poszedłem na szkolenie i powiedziałem, że ja chcę się tym zająć. No i z kumplem tak na piwie siedzieliśmy, słuchajcie, i się zastanawiamy, jak tego Leana robić, przecież to my nie mamy o tym pojęcia, żadnego doświadczenia. I intuicja podpowiedziała nam, że musimy iść do ludzi. Więc poszliśmy do ludzi i ludzie zaczęli nam zgłaszać problemy, wykorzystując fakt, że jesteśmy przy linii produkcyjnej, i to było wspaniałe. Po jakimś czasie mieliśmy 80% ludzi zaangażowanych. Potem miałem takie zdarzenie, że wystąpiłem na konferencji i dostałem feedback od tak zwanego eksperta, że mój Lean to taka biedota, że nie ma tam w ogóle narzędzi. A ponieważ miałem wówczas więcej kompleksów niż dziś, jeszcze więcej niż dziś, tak? No to zacząłem ubogacać na siłę i mój Lean stał się narzędziowy i narzędziowy również zaczął być. I zamiast być blisko w tej mojej firmie, to wróciłem i powiedziałem mojemu szefowi, że teraz z gęba wychodzimy i będziemy robić szkolenia, ponieważ on mi mocno ufał, więc to szkolenie robiliśmy. I podam wam bezsens tej sytuacji, bo jak nie jesteś blisko, nie jesteś gęba, to nie łapiesz problemów na gorącym uczynku, tak? Zrobiliśmy coś takiego jak projekt na błędy, ponieważ mieliśmy od naszego klienta sporo błędów z zamontowanymi i też na stacjach kontrolnych produkowaliśmy wiązki elektryczne, sporo błędów, które trzeba było poprawiać. I słuchajcie, robimy takie spotkanie z pracownikami i mówimy, że na pozycji 345 powiedzmy zostało popełnione 97% błędów w ciągu miesiąca. Zobaczcie, spotkanie było po miesiącu, podsumowanie błędów. W ciągu miesiąca popełnili pracownicy nie wiem, 247 błędów. To była taka jakaś liczba, ale w każdym razie duża. No i pytamy, jakie są przyczyny tych błędów. I pali, mówi, podnosi rękę, taka pali, taka introwertyczka, mówi, bo mi się lampa spaliła. My mówimy, proszę głośniej, bo mi się żarówka spaliła. I jej się spaliła żarówka jakiś czas temu, no nie widziała po prostu tej pozycji, do której montowała kable. I to była główna przyczyna. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś by tam był. I ktoś by widział tą żarówkę i to cała rozmowa o Pareto byłaby bez sensu. Dlatego to tak fajnie widać w sporcie, jak trener jest non-stop w gęba, non-stop z zawodnikami, on łapie problemy na gorącym uczynku. W każdym razie, moi drodzy, Lean to nie narzędzia, nie projekty, nie działa tylko w powtarzalnej produkcji, nie dedykowany zespół, absolutnie. I nie, słuchajcie, szkolenia, tak? Nie. Lean jest prosty. Chodzi o zrozumienie, czym jest wartość, a czym jest marnotrawstwo? Jeżeli Lean polega na identyfikacji, eliminacji marnotrawstwa, to należy zrozumieć, co jest marnotrawstwem, a co marnotrawstwem nie jest. To, co możemy wziąć z Toyoty, czy też twórców Lean Management, za których uważa się Womacka i Jonesa, to jak rozróżniać wartość dodaną i marnotrawstwo. Wartość dodana to są wszystkie czynności, za które klient jest gotowy zapłacić. Marnotrawstwo dzielimy na dwa typy. Marnotrawstwo oczywiste to są czynności, które nie dodają żadnej wartości, można je natychmiast wyeliminować. Tego jest więcej niż 50% we wszystkich naszych procesach, więcej niż 50% w ciągu 8 godzin, które ludzie pracują. Jest jeszcze marnotrawstwo ukryte, to są czynności, które nie dodają wartości, ale muszą być wykonywane z uwagi na obecne wymogi prawne, regulacje, umowy. Co prawda klient za to nie płaci, ale taka czynność jest zrobiona. I cała esencja Lean, słuchajcie, ja powiedziałem, że Lean jest proste. To jest dowiedzenie się, ile ja mam cukru w cukrze, czyli ile mam wartości dodanej w moich procesach, a ile mam marnotrawstwa. Jak myślicie, ile macie tego u siebie? Jeżeli dowiecie się, ile macie marnotrawstwa w swoich procesach, nie będziecie skupiać się na doskonaleniu, a na zrozumieniu status quo, na zrozumieniu stanu obecnego, to dowiecie się przy okazji, o ile można podnieść produktywność. I na przykład, jeżeli wam wyjdzie, że w procesach macie 60% marnotrawstwa, to ja ze swojego doświadczenia powiem wam, że połowę z tego można się pozbyć w ciągu najbliższego roku, co prowadzi do logicznego wniosku, że możecie podnieść produktywność o 30%. To są miliony złotych. Tak? Najczęściej przychodzą do nas po pomoc właściciele firm z problemem takim, że ciągle muszą dotrudniać ludzi, a ich nie wiedzą skąd ich wziąć i że ich menedżerowie mówią ciągle, że mają za mało ludzi. To jest studnia bez dna. Wtedy proszę, żeby zadali pytanie swoim menedżerom, ile mają marnotrawstwa w procesie. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Nie, że nasz biznes jest specyficzny, tego nie da się określić, że zbyt duża zmienność i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, to jest bullshit. To nie chodzi jeszcze raz, że ludzie mają złe intencje. Tymczasem, moi drodzy, w procesach produkcyjnych potencjał do wzrostu produktywności mierzonej sprzedażą na osobę, tudzież produkcją na osobę, to 15-30% w skali krótszej niż 12 miesięcy. Teraz wyobraźcie sobie, że wasi ludzie robią o 15% więcej w tym samym składzie, bo w Lean nie chodzi o to, żeby zmniejszać zespół, tak? I macie sprzedaż na osobę zwiększoną o 15%. Są ogromne pieniądze. Jeszcze lepiej jest w usługach i w procesach nieprodukcyjnych. Tam marnotrawstwa rzecz jasna jest więcej, jest mniej standaryzacji, mniejsza atencja, usługi są bardziej rentowne. W związku z tym ta produktywność, roczny cel, który postawiłbym w pierwszym roku transformacji, to jest 30-50%. Tak, ja nie żartuję, ja się nie pomyliłem tutaj. Nie mówię o 13%. Notabene, co jest paradoksem, to, że im dalej w las, im bliżej obecnych czasów, to firmy mają jeszcze więcej marnotrawstwa. Jeszcze bardziej skomplikowaliśmy te problemy i pozorna automatyzacja, którą ja lubię, ale ona przykrywa. Jeżeli robimy automatyzację na nieposprzątane problemy, to jest ogromny problem. I teraz, czy moim celem stawania się Lean ma być wzrost efektywności i zwrot inwestycji, zwrot pieniędzy, zarobienie ogromnych pieniędzy? Tak, nigdy nie kosztem ludzi. Więc jeśli chcecie zwiększać produktywność przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników, to zaangażowanie jest wykładnicze. I nie wdrażać narzędzi, tylko robić to zdroworozsądkowo, to zapraszam do bezpłatnej konsultacji na lean.pl, prawy górny róg, jest bezpłatna konsultacja. Zajmujemy się tym 17 lat i słuchajcie, od 10 lat odrzuciliśmy te wszystkie Japońce. Na co stawiamy? Stawiamy na zmianę poprzez świadome przywództwo menedżerów liniowych, kierowników, menedżerów wyższego szczebla, poprzez skuteczne zarządzanie oparte na dwóch, trzech mądrych narzędziach. Dokładamy do tego sprytne technologie, takie jak na przykład Sherlock Waste i mamy maszynkę, która zwiększa produktywność i zwiększa zaangażowanie. W ogóle mierząc efekty Lean nie możecie mierzyć tylko efektów na produktywności, ale powinniśmy mierzyć efekty na satysfakcji, na zmniejszeniu rotacji pracowników, na wzroście zaangażowania i ten wzrost zaangażowania ma być wykładniczy. Większość ludzi ma uczestniczyć w ciągłym doskonaleniu. My już popełniliśmy tyle błędów w tej naszej historii, że teraz bierzemy odpowiedzialność za to, żeby te transformacje były skuteczne, żeby przynosiły wyniki na poziomie rachunku zysków i strat, więc zapraszam na leanpassion.pl, prawy górny róg, bezpłatna konsultacja, jeśli myślicie o wzroście produktywności, o zmniejszeniu rotacji pracowniczych, o świadomym przywództwie, o rozwoju, to właśnie tym się zajmujemy i to jest nasza pasja. I tak jak powiedziałem, mamy taką apkę Sherlock Ways, podam wam przykłady, jakie ludzie... W apce mamy już około 25-30 tysięcy, nie pamiętam dokładnie, pracowników z ponad 100 firm, które naszych klientów, którzy nam zaufali. Są klienci odważni, bo menedżerowie Sherlocka się boją. Ale jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, by ludzie szukali problemów. I teraz to, czego my się dowiedzieliśmy, to, że my nie pytamy ludzi, co byś usprawnił. Tylko główny silnik zaangażowania, że tak nazwę, jest, co cię wkurza, co cię irytuje. Nie co byś poprawił, tylko co stanowi dla ciebie problem, co ci przeszkadza. Dlatego mamy hasło, taki główny claim do Sherlocka, to jest zmień frustrację w innowację. Tak? Chodzi o to, żeby wykorzystać to, że ludzie nie chcą zgłaszać pomysłów, ponieważ uważają, z dwóch przyczyn, ponieważ uważają, że za pomysły odpowiedzialni są menedżerowie. Ludzie chętnie powiedzą wam, co ich wkurza w pracy i to trzeba wykorzystać. Tak się buduje zaangażowanie emocjonalne, a nie transakcyjne. I my dajemy tym ludziom narzędzie do narzekania, do zgłaszania problemów, ale nie jest ono anonimowe. Znaczy tam jest taka opcja, zgłoś anonimową, ale nikt z niej nie korzysta. I wychodzą super rzeczy. Jak na przykład w jednym banku pani zgłosiła problem, że tyłkiem prasuje dokumenty. Więc ja nie wytrzymałem, musiałem to iść zobaczyć i pytam się pani Marzena, bo pani zgłosiła taki problem, czy może pani o nim opowiedzieć? Ona mówi, ja chętnie pokażę. Mi się drukarka zepsuła i drukuje dokumenty takie Faluys Ruffles, nie? Takie pognieciony. A ponieważ ja jestem duża kobieta, to ostentacyjnie, słuchajcie, siadła na tym dokumencie, wyprasowała to, taki dwustronnicowy załącznik do umowy kredytowej i ona mówi, teraz jest prosty. Oczywiście tam było masę sarkazmu, ironii i tak dalej. Przy tym zdarzeniu była jej szefowa, która, przepraszam za kolokwializm, spaliła taką cegłę. Ja mówię, to nie jest twoja wina, ty nie masz czasu, żeby tutaj po prostu być. I czy ktokolwiek zrobił coś złego? Nie. Szefowa, super dziewczyna, załatwiła drukarkę nową. No i ludzie, jak zauważyli, że są jednak wysłuchani, to zaczęli zgłaszać bardzo dużo tych problemów. Tu się zepsuła niszczarka i po jakimś czasie zaczęli zgłaszać problemy nie tylko ze swojego podwórka, tylko problemy, które dużo ważyły od strony produktywności, dużo ważyły od strony pieniędzy. Tak? Tak jak w innej firmie, pracownik kiedyś zgłosił, że nie ma ciepłej wody na drugiej zmianie. Po 5 minutach się kończy, więc zepsuł się wymiennik takiej wody. Lider na drugi dzień kupił nowy, zainstalowali to i odpisali w Sherlocku, że już jest. No i zbudowali takie zaufanie, że za jakiś czas pracownicy zgłosili problem, że produkty są niedoważone i okazało się, że w SAP-ie są stare ceny, słuchajcie, i 1 300 000 złotych firma traciła rocznie na to, że za mało fakturowała swoich klientów, ponieważ stare były wagi w cennikach, tak? I to są takie, i ci ludzie nie oczekiwali żadnej gratyfikacji za ten pomysł, dlatego że oni zgłosili problem, a nie pomysł. Ostatni przykład w jednej z firm ubezpieczeniowych w sprzedaży zgłosili, że są literówki w umowach, tak? Odwieczny problem, literówki w umowach po angielsku. Odwieczny problem, którego nikt nie chciał rozwiązać, bo przecież prawnicy mówili, że to jest trudne do rozwiązania. Tam jest taka, słuchajcie, funkcjonalność, mam to samo, zamiast nie I like it, tak, to tylko I got the same. No i po pewnym czasie ten problem uzyskał 96 mam to samo, więc prezes kazał prawnikom po prostu to zmienić i ludzie mówią do nas z tej sprzedaży, jesteście super, mówimy to wy jesteście super. I wiecie dlaczego to działa? Dlatego, że tak jak tytuł tego odcinka, Lean polega na tym, żeby ludzie mogli mówić co jest głupie, bo ludzie nie lubią pracować głupio. Tak? Tylko nie wolno tego wdrażać. Nie wolno przychodzić i mówić, dzień dobry, będziemy robić Lean. Ludzie się boją, kiedy zmuszamy ich do zmiany. A tu trzeba nie pytać o to, co by zmienili, tylko co im przeszkadza. I to jest zarządzanie przez szanowanie. Słuchajcie, w ogóle prekursorami Lean napisali taką książkę The Machine That Changed the World, później Lean Thinking, doskonała Biblia, Womack i Jones, świetni ludzie i oni opracowali 5 zasad Lean. Tak, wartość, strumień wartości, przepływ, wyciąganie i ciągłe doskonalenie. I co z tego? Znaczy, wiecie, Lean, Womack, no to można by było uklęknąć przed nimi, cudowni ludzie, tak? Dzięki nim wiemy, czym jest w ogóle Lean. Ale nie chodzi o to, żeby zrozumieć zasady całego Lean, tylko jak stworzyć środowisko pracy, w którym ludzie chcą się angażować w rozwiązywanie problemów. Chcą się angażować i tu musimy powalczyć ze stereotypami. Nie zmuszać ludzi do robienia kami shibai. Broń Boże, nie pytamy ludzi o to, co by usprawnili, jakie mają pomysł, dlatego że oni powiedzą zapłać mi lub to ty jesteś menedżer i daj te pomysły. Tylko jako menedżer, jeśli chcesz mieć zaangażowanie w doskonalenie, to musisz skupić się na 3 zasadach. Numer 1 to jest zaufanie. Czyli zbudowanie takiego środowiska pracy, w którym ludzie nie boją się kwestionować status quo. Dlatego powiedziałem wam, że nasi klienci, że część klientów boi się Sherlocka, jak ja to mówię, Sherlock jest dla odważnych, dlatego że traktuje, że fakt zgłaszania problemów przez pracowników osobiście, że mówi, ja jako menedżer wytkną mi, co ja robię źle. No i to, jak wielokrotnie mówię, główny problem biznesowy, ego. Okay? Więc 3 zasady. Jeśli chcecie mieć lean, jeśli chcecie mieć potężne zaangażowanie w doskonalenie, ogromne pieniądze z tego, bo na końcu dnia to ma być, mamy być, mówiąc brzydko, chciwi, ale chciwi z szacunkiem. To pierwsza rzecz to jest zbuduj wspólne cele, zaufanie. Chodzi o to, że ludzie rozumieją, jak ich praca przekłada się na realizację strategii firmy i rozumieją, że podnoszenie ręki do góry, kiedy jest ich problem, to jest to, czego od nich oczekują. Kiedy jest problem, to jest to, czego od nich oczekujesz. Przepraszam, się trochę podekscytowałem. Druga rzecz to jest umiejętność odróżniania faktów od opinii. Czyli nie analiza procesów, tylko doprowadzenie do konsensusu. Mówiąc wprost, to ludzie mierzą procesy, a menedżerowie uczą ich, jak to mają zrobić i ludzie prezentują, jakie są fakty i czego, co chcieliby zmienić. I na przykład w firmie ostatnio, w dziale HR, potężnej firmie, gdzie pracuje 100 osób, ludzie pokazali, pomierzyli sobie procesy i pokazali, że marnotrawstwa mają 40% i mówią, to i to mamy takie i takie pomysły, żeby usprawnić. Rozumiecie, to jest przekazanie inicjatywy i to pięknie działa. Tylko trzeba być cierpliwym i trzeba zakwestionować stereotypy. Żadne doskonalenie, żadne spotkania. Zastanówmy się, co tutaj moglibyśmy usprawnić, tylko zaangażowanie ludzi w rozumienie, ile jest cukru w cukrze. Tak, i my to robimy, to jest, budujemy takie środowisko pracy głównie na początku naszej transformacji, jak już pokażemy ludziom, o co w niej chodzi, jak zarządzimy sobie obawami, bo to jest bardzo ważne, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy, to jest, robimy pomiary procesów, ale nigdy nie konsultanci, tylko ludzie je robią i pokazują, jaki jest stan obecny, ile mają czerwonego, czyli marnotrawstwa, ile mają zielonego, czyli wartości dodanej i co proponują usprawnić najczęściej, to są, wiecie, low hanging fruits, nie? I ostatnia rzecz w 3 zasadach, które mówię w relacji menedżer-pracownik, żeby mieć zaangażowanie w doskonalenie, to jest refleksja, czyli board meetingi, czyli daily. Tak często, jak sprawdzasz, jak ci idzie, tak często, jak uruchamiasz dyskusję o problemach, pomysłach, przyczynach, tak często będziesz mógł coś usprawnić. Więc moi drodzy, najpierw zaufanie, potem zaangażowanie w mierzenie, a dopiero potem doskonalenie. I żeby to zrobić, to ja muszę być w gęba, muszę łapać problemy na gorącym uczynku, tak? Ludzie są nauczycielami, a nie my. Będąc blisko ludzi, nie możemy im mówić, wytykać błędów, co źle robią, tylko zadawać pytania, co uważają, że im przeszkadza. Lean to jest zdrowy rozsądek, on jest bardzo prosty, zobaczcie. Zrozumieć marnotrawstwo, zaproponować pomysły na to, jak je wyeliminować. To jest skrótowo, bo tak naprawdę to zrozumieć marnotrawstwo, zrozumieć przyczynę i zaproponować eksperyment. Dlatego najlepszym środowiskiem Lean, od którego trzeba się uczyć, to jest sport. Zobaczcie, w sport zawsze, kiedy ktoś pracuje, kto inny obserwuje. Dlaczego? Bo jest zaufanie i obserwacja przez trenera, czytaj menedżera, który jest blisko, nie jest konfrontacją, wytykaniem błędów, tylko wartością dodaną dla zawodnika, ponieważ zawodnik sam nie widzi, jakie popełnia problemy. Okay? I w sporcie Lean nie polega na wdrażaniu narzędzi, tylko na kwestionowaniu status quo. Czyli po pierwsze, budujesz zaufanie, uczysz świadomego przywództwa swoich liderów, swoich menedżerów. Po drugie, uczysz, jak spowodować, żeby ludzie chcieli zmierzyć procesy. Po trzecie, ludzie podnoszą rękę do góry i mówią, jakie mają problemy, a ty zapewniasz środowisko pracy do tego, żeby przeprowadzić kilka eksperymentów plan, do, check, act i sprawdzić, czy zaproponowane przez ludzi propozycje usprawnień działają w praktyce, czy nie. I to jest zabawa. To jest zabawa. I teraz dlaczego my tak nie robimy? Dlaczego Lean wdrażamy? Dlaczego ten Lean jest oparty na tych wszystkich Japońcach? Tak, jak widzicie, ten odcinek jest pełen ekscytacji, bo ja tego nie cierpię. Ponieważ większość organizacji w Polsce na Zachodzie nie jest przygotowana na środowisko Lean, czyli zaufanie, konsensus odnośnie status quo. Środowiskowo nie jesteśmy przygotowani kulturowo, ponieważ większość organizacji ma 5 patologii biznesowych. Ja te 5 patologii biznesowych opisałem w swojej książce Strategia Lean. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków? Jeżeli jeszcze nie macie tej książki, to zapraszam na radekdrzewiecki.pl. Tam tę książkę można zakupić, jest też w wersji angielskiej. Ale 5 patologii biznesowych, zobaczcie. Numer 1 to są silosy. Dlaczego? 95% menedżerów nie rozumie misji, wizji, wartości firmy. To jak mamy zbudować poczucie przynależności? I teraz mam do Ciebie pytanie, drogi menedżerze. Tylko nie traktuj tego jako konfrontację, tylko jako prowokację do tego, żeby zrobić refleksję. W większości organizacji, z którymi my pracujemy, 95% menedżerów nie rozumie misji, wizji, wartości firmy. A jak jest u Ciebie? Ilu menedżerów u Ciebie rozumie misję, wizję, wartości? Weź sobie najlepiej kartkę na koniec tego odcinka i zapisz sobie wyniki. Dobrze. Druga patologia biznesowa. Ludzie przychodzą do roboty i marzą o tym, żeby był już piątek. Dlatego 36% ludzi w Polsce odchodzi w ciągu 12 miesięcy, w ciągu roku, to jest na naszych badaniach. No to jaką Ty masz rotację? Ile osób odchodzi u Ciebie? Numer 3 to są opinie zamiast faktów. Trzecia patologia biznesowa. Ponad 80% firm nie wie, ile ma wartości dodanej, a ile marnotrawstwa w procesach. Więc zapisz na kartce, jaki procent marnotrawstwa jest u Ciebie. Ok? Patologia numer 4, ego menedżerowie. Ponieważ menedżerowie nie dopuszczają do tego, że mogą robić coś źle i są indoktrynowani, że mają być perfekcyjni, 90% menedżerów improwizuje w swojej roli. Na pytanie, jak zarządzasz ludźmi, mówią ja normalnie. Więc pytanie do Ciebie. Czy masz standard przywództwa i standard zarządzania w swojej firmie? Czy Twoi menedżerowie zarządzają w podobny sposób i wiedzą, że przywództwo to jest podłączanie ludzi do firmy? Patologia numer 5 to jest 9 na 10 prób zaangażowania ludzi w doskonalenie nie wychodzi, nie udaje się. I teraz pytanie. W Polsce jedynie 3% ludzi uczestniczy w ciągłym doskonaleniu. Jak my to mierzymy? To jest procent osób, która minimum raz w miesiącu zgłasza pomysł, propozycję usprawnienia, ideę, podnosi rękę, kiedy widzi problem. I znowu napisz, ile jest u Ciebie. Więc bardzo namawiam Cię do tego, żebyś wziął kartkę i napisał sobie 5 takich pytań. Po pierwsze, jaki procent menedżerów rozumie misję, wizję i wartości firmy? Po drugie, ile wynosi u mnie rotacja za poprzedni rok? Po trzecie, jaki mam procent wartości dodanej w mojej firmie, a ile mam marnotrawstwa? Tu zobaczysz potencjał do ogromnego wzrostu produktywności, jeśli to wiesz. Po czwarte, jak przewodzą moi menedżerowie i w jaki sposób zarządzają na co dzień? I po piąte, jaki procent ludzi w mojej firmie zgłasza problemy, pomysły, propozycje usprawnień w skali miesiąca? I to jest 5 pytań, które mają zbudować refleksję. I nie proszę Cię, żebyś zadawał te pytania, tak jak powiedziałem, bo chcę Ci udowodnić, że Twoja firma jest słaba, tylko o to, że robiąc tę refleksję, zobacz, jaki ogromny masz potencjał. Stereotypowe zarządzanie firmą to standard na rynku. Chcecie zbudować przewagę konkurencyjną? To przestańcie robić tak jak inni i przestańcie. I to jest trudne, nie? Bo stereotypowe zarządzanie, że ja jako menedżer mam doskonalić, a moi ludzie mają przychodzić do pracy, jest standardem. I praca na postawie, praca na świadomym przywództwie to jest coś, o czym ja mówię. I o tym, jak stać się Lean, bo powiedziałem Wam, Lean to jest identyfikacja, eliminacja marnotrawstwa. Najpierw zbudujemy zaufanie, żeby ludzie pozwolili nam dowiedzieć się, ile mamy cukru w cukrze, a potem wprowadzamy ciągłe doskonalenie, na przykład za pomocą board meetingów, czy też za pomocą technologii, o której Wam mówiłem. Dzisiaj podsumowując, Lean jest cudowny, Lean jest piękny. Jeśli robisz go pracując na świadomym, pełnym szacunku przywództwie liderów zespołów, kierowników, menedżerów i dodatkowo dbasz o to, żeby to ludzie zmierzyli i zrozumieli proces, a Twoje doskonalenie oprzesz nie na narzędziach, nie na pomysłach, ale na eksperymentach PDCA, codziennych lub cotygodniowych refleksjach, cel, wynik, Kaizen, to 20-30% wzrostu produktywności rocznie w Twojej firmie przy jednoczesnym wykładniczym wzroście zaangażowania załogi nie będzie marzeniem ściętej głowy. Lean działa wszędzie. Nie jest w ogóle istotne to, w jakiej jesteś branży, czy twoje procesy są powtarzalne, istotne jest to, jak twoi ludzie traktują innych ludzi. Ponieważ Lean nie jest o procesach, Lean jest o ludziach, którzy tymi procesami się zajmują. Jeśli na zakończenie, jeśli interesuje Was właśnie takie zdrowo, rozsądkowe podejście do Lean, gdzie budujemy i zaangażowanie, i produktywność, i bierzemy odpowiedzialność za to, że wyniki są widoczne w rachunku zysków i strat, to zapraszam Was na leanpassion.pl, prawy górny nóg, bezpłatna konsultacja. Jeśli chcielibyście poedukować swoich menedżerów, to właśnie rozpoczęliśmy rekrutację na kolejną edycję Lean Black Belt. Szczegóły znajdziecie na stronie leanblackbelt.pl lub bezpośredni kontakt do t.kielek@leanpassion.pl. A dziś namawiam Was do tego, żeby zrobić refleksję. Jeśli ktoś z Was zajmuje się Lean i opiera się to na Japońcach, to zastanówcie się, czy przynosi to Wam duże rezultaty, takie jakie wymyśliliście sobie wcześniej. Dla mnie Lean to jest szacunek dla ludzi, dla mnie Lean to jest zdrowy rozsądek, dla mnie Lean to jest zaangażowanie ludzi w mierzenie procesów, ustalenie, ile mam cukru w cukrze i danie im możliwości podjęcia decyzji, co chcą usprawniać, co chcą eliminować. Do tego potrzebujesz ogromnej świadomości liderów na najniższym szczeblu, na średnim szczeblu i tych menedżerów wysokiego szczebla. To działa, to jest fajne, to jest cudowne. Wam życzę tradycyjnie zdrowia, miłości, dystansu, bo tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, linia życia, tak? Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Słyszymy się za tydzień.